stojąc tutaj z osobami, które tutaj są, to się czuję bardzo blisko. Trochę tam do was to daleko. No, ale tak jest. I trzeba głosić Ewangelię w każdym środowisku. Drodzy bracia i siostry, bo jesteśmy braćmi i siostrami, zauważyłem, że na początku pierwszą pieśń, którą śpiewaliśmy, ja jej nie znałem, ale teraz poznałem, chyba, nie wiem, trzecia linijka albo powiedzmy drugie zdanie, były tam takie słowa: wczesnym rankiem szukam Ciebie. No, śpiewaliśmy ją o godzinie 10. To kiedy u was ranek się zaczyna? Ale nie jest z wami tak źle, bo w Toruniu wieczorem śpiewaliśmy czasami, kiedy ranne wstają zorze. Tak więc nam trochę więcej brakuje, powiedzmy do 5 rano, czy tam 4, czy 7, czy 6, wam trochę mniej. A więc jesteście bliżej tej doskonałości niż my w Toruniu. Tak więc to taka powiedzmy historyjka, która mi przyszła na myśl, kiedy z wami tutaj jestem. Takim jestem teraz sportowcem, że no kiedyś byłem innym, praktykującym, teraz jestem takim telewizyjnym. I nawet dzisiaj rano, tak trochę nieduchowo, postąpiłem, bo obejrzałem sobie parę piłek meczu siatkarskiego Brazylia-Polska. I ten przykład mnie przypomniał, że jeśli ktoś szuka, tu mam na myśli trenerów, do jakiegoś zespołu, nie wiem, lekkoatletycznego, jakiegokolwiek sportu, no to obserwuje ludzi, no najczęściej młodych, zdradzających jakieś predyspozycje do danego sportu i ewentualnie potem wyłapuje te talenty. No ale taki trener zachowuje się nie w taki sposób, że wybiera, nie wiem, do drużyny bokserskiej osoby, które nie mają odpowiedniej wagi. Taki trener nie wybiera do koszykówki, powiedzmy, kandydatów wszystkich, którzy no, są średniego lub małego wzrostu. Więc taki trener przygląda się, kto zdradza jakieś predyspozycje do danego sportu, więc szuka osób, które mają potencjał, żeby no, ewentualnie ich potem wychować na lepszych sportowców. Dzisiaj na studium w liście do Rzymian czytaliśmy, że Bóg też patrzy na nas, no ale do końca się nie kieruje takimi przesłankami jak trenerzy. Wybiera ludzi, normalnych ludzi, przeciętnych ludzi, czasami takich myślących o sobie i nawet może i otwarcie, że nie nadają się, nie umią mówić, są niewykształceni, tylko jakiegoś takiego czy innego pochodzenia. No, ale potem się dowiadują w trakcie życia, że są powołani, są wybrani. A ja bym chciał dzisiaj się zająć jakby takim drugim etapem naszego chrześcijańskiego życia, nie tym początkowym, zbawieniem i nawróceniem, tylko potem, co powinno, do czego jesteśmy powołani jako ludzie wierzący, do jakiego życia, już kiedy dzięki Bożej łasce zostaliśmy, nie wiem, przekroczyliśmy ten próg usprawiedliwienia, zbawienia, już o tym wiemy, radujemy się tym i tak dalej. Co dalej? Co dalej? Myślę, że każde rozsądne małżeństwo, jeśli myśli poważnie, to przecież małżeństwu nie zależy tylko na tym, żeby się dzieci urodziły w małżeństwie. Jak już się urodzą, to zależy małżeństwu, żeby je wychować. Ale już nie tylko, żeby je wychować, tylko je wychować dobrze, przykładnie i tak dalej. Żeby umiały z jednej strony radzić sobie w życiu jako samotne osoby, już później bez rodziców, a z drugiej, żeby to życie było w zgodzie, jeśli są to osoby wierzące, no to w zgodzie z Bogiem. I dzisiaj takim tematem, Oczywiście nie nowym, bo to nie jest dla chrześcijan nowy temat. Bardziej jest to temat taki, powiedzmy, jak apostoł Paweł mówi, pisać do was jedno i drugie nie przykrzy mi się, prawda? Więc mnie jako kaznodziei czasami się nie przykrzy powtarzać pewne rzeczy. Różnie to bywa ze słuchaczami, ale nie powinno nam się przykrzeć mówienie o pewnych rzeczach, jeśli one są właściwe. Na przykład mojej mamie, która miała już 90 lat, nie przykrzyło mi się jej, żeby mówiła mnie, żebym jak wychodził z domu w zimie, żebym się ciepło ubrał. Tak więc dlaczego? Bo czuła, bo wiedziała, no, do kogo mówi, do syna i tak dalej. Posłuchajmy, przypomnijmy sobie takie trzy fragmenty ze Słowa Bożego. Pierwszy, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 i 3 wiersz. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. To jest jeden fragment. Drugi fragment z listu do Koryntian, 9 rozdział, 24 wiersz. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I trzeci fragment, list do Galacjan, 5 rozdział, 7 wiersz. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził? Być posłusznymi prawdzie. Wiemy, że Bóg często w swoim słowie posługuje się różnymi opisami. Roli, rodziny, armii, z życia sportu. Tutaj mamy obraz no, trochę z dziedziny sportu, bieg. Ale z Panem Jezusem to jest troszeczkę inaczej niż czasami z nami, z ludźmi. Kiedy Pan Jezus używał przykładów, podobieństw, porównań, to raczej po to, żeby jakąś lekcję człowiek zrozumiał. My czasami, powiedzmy, używamy różnych historyjek, żeby troszeczkę się tak rozruszać. I myślę, że każdy z nas zrozumiał ten mój taki, ten wstęp, prawda, o tej godzinie 10:00. Więc nie chodziło mi o to, że zawsze tą pieśń mamy śpiewać o godzinie 4 rano i tak dalej. Pan Jezus, kiedy używa pewnych, czy Pan Jezus, czy w Słowie Bożym czytamy, to po to, żeby nas czegoś pouczyć, nam o czymś przypomnieć, po to, żebyśmy się zastanowili. Więc bieg jest naszym tematem dzisiejszych rozważań. Dlaczego w ogóle biegamy? Czasami może komuś z nas się zdarza. Raczej nie wierzycie, że ja biegam, prawda? Bardziej byście uwierzyli, gdybym powiedział, że ja częściej siedzę. Ale ludzie biegają. Dla jakich celów? Czasami dla nagrody. Dla dobrego samopoczucia. Rano wstają czy biegają, żeby się dobrze poczuć. Biegają, żeby zrzucić wagę trochę. Biegają na przykład dla klubu, bo są zawodnikami jakiegoś klubu, no i ewentualne te nagrody, zaszczyty są potem w tych, prawda, gablotach klubowych. Ci bardziej już może zawodowi sportowcy na przykład biegają, aby pobić rekord świata. I jeśli na przykład nie są w formie, widzą, że jeszcze daleko im, powiedzmy, do rekordu świata, to czasami nawet nie chcą brać udziału w zawodach, bo dalej trenują, żeby zbliżyć się do wyniku. Nie interesują ich 10. miejsca, 20., 40. i tak dalej. Bo mają za cel pobić rekord świata. A więc każdy bieg ma swój cel. Każdy z nas biega dla jakiegoś celu. Możemy powiedzieć ten mniejszy, dla siebie lub i tak dalej. Tutaj w Słowie Bożym czytamy, nie będę może jakoś tam te trzy fragmenty rozważał może w jakiejś kolejności, tylko generalnie o temacie biegu naszego w naszym życiu chrześcijańskim. I tutaj powiedziane jest między innymi w jednym fragmencie, że biegamy po nagrodę, czy dla nagrody. Jaka to może być nagroda? Co jest tą nagrodą? No w Słowie Bożym mówimy, w Słowie Bożym czytamy, no, wieniec, korona. Czasami też myślimy, jako ludzie wierzący, że ewentualnie nasze życie chrześcijańskie to ma się koncentrować jakby na głoszeniu Ewangelii po to, żeby ludzie byli zbawieni i dostali się do nieba. No i potem może czasami tak być, że rzeczywiście ludzie się nawrócą, cieszą się niebem, no ale czasami ma się może i wrażenie, oczywiście nie oceniamy tego w sposób autorytatywny, ale tak może być, że wielu ludzi wierzących jest po prostu zadowolonych, że siedzi na krześle, że słucha słowa, że pójdzie do nieba i jakby to koniec. No i jeszcze do tego czasami człowiek zacytuje, lepiej, prawda, być w przedsionku pańskim, więc po co ewentualnie starać się, żeby być trochę dalej niż w przedsionku pańskim, na przykład w jakimś innym pokoju, obrazowo mówiąc. I czasami jako ludzie wierzący zadowalamy się sytuacją, no, że jestem dzieckiem Bożym, no i właściwie kropkę można postawić. Wcale to nie musi oznaczać, że ktoś nie jest dzieckiem Bożym, tylko po prostu się cieszy, że jest dzieckiem Bożym. Czasami może być to taka sytuacja, no, w rodzinie. Dzieci cieszą się, że się urodziły w tej rodzinie i mają 5-10 lat. Jak ja się cieszę, że mam takiego mamusię, taką mamusię, takiego tatusia, bo na przykład mnie nie biją. A w innych rodzinach biją rodzice dzieci. Bo na przykład mam co jeść, w innych rodzinach nie ma co jeść. I dziecko może się cieszyć, że po prostu jest w tej rodzinie. Ale to dziecko nie rozumie jeszcze, dlaczego jest w tej rodzinie. Czy po to, żeby się tylko cieszyć, czy po to, żeby mieć na przykład jakiś obowiązek, jakieś inne rzeczy. I czasami może być też w naszym chrześcijańskim życiu coś takiego. Uprawniona radość ze zbawienia z nieba i to jest po prostu jakby koniec naszego życia tu na ziemi. I oczekujemy oczywiście tej wieczności. Najlepiej, gdyby ona nie przyszła tak jutro, tylko gdzieś tam w latach 90. i 100., bo mamy jeszcze dużo do zrobienia. Czasami bardzo często mówimy o niebie, ale kiedy przychodzi taka sytuacja, że być może zdaję sobie sprawę, że życie się kończy w wieku 20, 30, 40, 50 lat, to jakoś tak za bardzo jeszcze się człowiekowi do nieba nie śpieszy. I to jest normalna taka sytuacja, nasza taka ludzka. To jest część naszej natury. Nie wiemy, co wybrać. I co to jest tą nagrodą? Okazuje się, że tą nagrodą jest niekoniecznie to, co mamy od tej osoby, ale to jest ta sama osoba. To jest osoba sama w sobie. Apostoł Paweł, jako wierzący człowiek, wyraził swoje pragnienie w tym biegu, aby poznać Jezusa Chrystusa. Czasami może być w naszym życiu również taka sytuacja, jak chłopak, no, zabiega o dziewczynę, żeby była jego żoną, to potrafi 6 godzin czekać na przystanku. Znam takiego swojego kolegę, potrafi wiele wyrzeczeń ponieść i nawet drogi prezent kupić, ale jak już jest z żoną, to nie ma czasu 5 minut poczekać. A to sobie sama kup prezent. A jak chcesz kwiaty, to też możesz sobie kupić sama. I tak dalej, bo już mam. I w odwrotnym kierunku też tak może być. Dziewczyna zdobędzie chłopaka i czasami małżeństwo, no już jest, prawda? I czasami można porównać nasze życie chrześcijańskie do takiego stanu. Teoretycznie wiemy, że coś takiego jest jak bieg, no ale ilu ludziom się chce biegać? Teoretycznie wiemy, że życie jest zapieraniem się samego siebie, ale kto lubi się zapierać? I tą nagrodą jest sama osoba. tą osobą, tą nagrodą jest sama osoba. Tak jak w pewnej książce przeczytałem bardzo ciekawy przykład, pewien tatuś, no dzisiaj też o dzieciach słyszeliśmy, słucha pukanie do swojego pokoju, no i przychodzi synek, no i tata mówi, a co chcesz? A synek mówi, ja nic nie chcę, czy ja mogę pobyć z tobą w tym pokoju? Ojciec się zdziwił, strasznie się zdziwił, no bo kiedykolwiek synek pukał, no to zawsze pukał, tato, zrób mi to, czy pomóż mi to, i ciągle coś chciał. I pierwszy raz syn zapukał do pokoju ojca i powiedział, że ja nic nie chcę, tylko chcę być z tobą. To jest prawda, że Bóg nam daje jako dobry ojciec i tak dalej. Ale czasami Pan Jezus nam jest potrzebny nie jako osoba, tylko to się w Polsce mówiło taki wujek sam dla Amerykanów. Słyszeliście? Tu tak się mówiło wujek sam. A ja miałem takiego dziadka, jak miałem z 15 lat, to poprosiłem, żeby przysłał mi gumy do żucia. Ale nie będę rozwijał tego tematu i on mi przysłał. Więc ja widziałem, że on tak i w szkole wszyscy potem też żuli przez tydzień te gumy. Tak więc no widziałem nie go jako dziadka, tylko jako tego, który mnie może przysłać gumy do żucia. No tak było. I czasami w naszym życiu chrześcijańskim możemy bardzo się skupić na tym, co Jezus daje, niż na tym, żeby chodzić z Nim. Lubimy słowa, że Henoch chodził z Bogiem, ale co to znaczy? I zabrał go Bóg. Słowo Boże mówi o tym, że jeśli celem naszym i nagrodą jest Chrystus, wówczas nasz bieg nabierze charakteru przezwyciężania wszystkiego, ale przez Jezusa Chrystusa, nie naszymi naturalnymi środkami. Jest taka prawda w tym naszym polskim przysłowiu, z kim przystajemy, takimi się stajemy. Więc jak przystajemy z Panem Jezusem, to powinniśmy być bardziej podobni do Jezusa. Nasze życie chrześcijańskie ma swój kurs, ma swój wymierzony cel. Ten cel to jest osoba. I kiedy osoba jest naszym celem, to wtedy i decyzje łatwiej nam podejmować, które prowadzą do tego celu. Nie można biec dobrze po lodzie. Próbowaliśmy kiedyś jeździć po lodzie samochodem albo biec po lodzie. Nie można mieć dobrze. I życie chrześcijańskie może jest takim biegiem bardziej na plaży, po piasku, niż po lodzie. A my wiemy, jak po piasku się też biega. Nie jest też łatwo. Ale nogi mają oparcie, tarcie. I życie chrześcijańskie nie jest biegiem po lodzie, ale biegiem raczej w piasku. Nie jest to też biegiem po takiej tartanowej bieżni. Ten nasz bieg jest też potrzebny nam, abyśmy nagrodę zdobyli. Nagrodę w osobie Jezusa Chrystusa, którego poznaliśmy, ale którego dalej chcemy poznawać. I myślę, że każdy z nas rozumie to, jako wierząca osoba, że takie jest nasze powołanie. Co nie znaczy, że zawsze jesteśmy wierni temu powołaniu, ale takie jest nasze powołanie. Wracając do przykładu małżeństwa, kiedy Bóg mówi do mężów, kochaj swoją żonę, to taki jest nasz cel, co nie znaczy, że mężowi zawsze wychodzi to kochanie. I w odwrotnym kierunku również, czy posłuszeństwo i tak dalej, czy uległość. A więc Słowo Boże mówi nam o wyścigu, a to wcale niekoniecznie oznacza, że już dobrze biegniemy. Bóg nas wzywa do wyścigu. Ale w tym wyścigu, w zależności, mówiąc teraz, mam na myśli taki fizyczny wyścig, czy on jest na 100 metrów, czy na 42, jak maraton, kilometrów, no to czasami się biegacze w różny sposób zachowują, szczególnie na tych dłuższych dystansach. Rozglądają się, prawda, wodę piją i kryzysy przechodzą i tak dalej. Nasz wyścig jest wyścigiem w kierunku osoby. I teraz chciałbym się podzielić, jak ten wyścig powinien się odbywać, jeśli on ma być, ten wyścig, takim celowym wyścigiem. Takim wyścigiem, który rzeczywiście daje tą nagrodę. Takim wyścigiem, w którym będziemy zwyciężać, a nie schodzić z trasy. Pierwsza taka ważna rzecz z tych trzech miejsc i w ogóle z nauczania Słowa Bożego, to mamy biec w tym wyścigu, nie kierować się naszym intelektem, tylko mieć umysł Ducha Świętego, kierować się Jego Słowem. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi, szczególnie na początku listu do Koryntian. O człowieku naturalnym, cielesnym, ten cielesny nie rozumie, co jest z ducha, bo nie może zrozumieć. Apostoł Paweł o tym biegu mówi między innymi w liście do Koryntian 9 rozdziale 26 wierszu. Bo dodał tak, ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Apostoł Paweł zdaje sobie na sprawę z tego, żeby już po nawróceniu, żeby mieć zwycięskie życie, zwycięski bieg, bieg zakończony sukcesem, to nie może w sobie zwyciężać naturalnego człowieka poprzez naturalnego człowieka. Zaraz wytłumaczę, co mam na myśli. Apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian powiedział, że we mnie mieszka grzech. Wszyscy zgrzeszyli. Tak nawiasem mówiąc, na naszym studium z listu do Rzymian ktoś zadał pytanie, czy apostoł Paweł myślał o sobie, kiedy powiedział, wszyscy zgrzeszyli. Tak, myślał o sobie. Właśnie w 7 rozdziale jest o tym napisane w listu do Rzymian, że on też zaliczał siebie do grzeszników. I apostoł Paweł wyjaśnia, że my nie możemy zwyciężyć naturalnego człowieka przez naturalne zmysły, przez logikę naszego umysłu. Do tego potrzebujemy mocy z zewnątrz, która staje się mocą wewnętrzną, mocą wewnątrz. I kiedy apostoł Paweł mówi, ujarzmiam, biegnę, nie jakby na oślep, to nie mówi o sile swojego intelektu. To nie mówi o sile swojej woli. To nie mówi o tym, że zrozumiał logicznie i teraz musi się lepiej postarać. Czasami to tak jest w naszym życiu, że mówimy do dzieci, postaraj się jeszcze lepiej. Skoczyłeś metr, no to jak się postarasz, to skoczysz 1,10 m, prawda, jako dziecko. No postaraj się. No i czasami staramy się. I jak nam wyjdzie jakieś takie staranie, no to się trochę dobrze czujemy, no bo się postaraliśmy. I wtedy to tak, prawda, miło jest, prawda, dla nas, jak widzimy, że ktoś się postarał, albo my się postaraliśmy. Natomiast kiedy chodzi o bieg, to apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, że ten nasz duchowy człowiek musi polegać na Duchu Świętym i na Słowie Bożym. Stąd mamy siłę w swoim życiu i stąd mamy siłę do służby. I dlaczego tak jest? Bo Bóg rozumie i Bóg dał to do zrozumienia dla apostoła Pawła i dla każdego wierzącego człowieka dzisiaj też daje do zrozumienia, że życie chrześcijańskie to między innymi jest biegiem. Czy mi się to podoba, czy nie, ale ono jest biegiem. I każdy z nas, kto został zbawiony, nie wiem, tydzień temu, to już uczestniczy w tym biegu od tygodnia. Kto został zbawiony, nie wiem, 10 lat temu, to już w tym biegu uczestniczy 10 lat. Bo życie chrześcijańskie między innymi jest biegiem. Nie pozbawienie, tylko jest rezultatem zbawienia. Nasz naturalny człowiek, umysł, stanowi dla nas wielką przeszkodę w tym biegu, który jest przed nami, dlatego że mamy dalej zdolności do polegania na swoim ciele. Każdy z nas, wierzący człowiek, coś do społeczności wnosi również ze swojego charakteru, ze swojego stanu, z samego siebie, ze swojej tradycji, ze swojego wykształcenia. Każdy coś wnosi. I mamy taką naturalną rzecz, że potem czasami te rzeczy, które wnosimy, one się w taki czy w inny sposób uzewnętrzniają. Pamiętacie, czy potraficie sobie wyobrazić wieczerzę pańską w zborze w Koryncie? Jeden był pijany, ludzie się zabierają do jedzenia, każdy swoje. Jak dawno mieliście taką wieczerzę u was w zborze? Kiedy ostatnio, że parę osób się upiło? Albo jadło swoje, prawda? Zobaczcie, tak wyglądała wieczerza pańska w liście do Koryntian. Ludzie wnosili do społeczności no swoje przyzwyczajenia, nie wiem, z domu, skądś je przynosili, w czymś się wychowali. Czy apostoł Paweł mówi, że tak ma być? Nie, on wychowuje ludzi przez Słowo Boże. On mówi, tak nie ma być. Albo weźmy inny przykład. Dyscypliny. Jak nie rozumiemy, czym jest dyscyplina, no to tego się boimy. Ale jak rozumiemy, no to się nie boimy. Już nie tylko się nie boimy, że kogoś, powiedzmy, zdyscyplinujemy, ale nie boimy się, jeśli ktoś nas zdyscyplinuje. Mówicie, łatwiej kogoś zdyscyplinować, niż być zdyscyplinowanym. To jest też taka nasza natura. I każdy z nas coś wnosi i ten nasz stary człowiek jest przeszkodą w tym biegu. I apostoł Paweł mówi, że Bogu niech będą dzięki, który daje mnie zwycięstwo. No zwycięstwo w czym? W tym biegu życiowym. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To osoba daje nam zwycięstwo. Czasami możemy mieć właściwe argumenty, na przykład logiczne, żeby coś zrobić, bo to jest logiczne. Zdroworozsądkowe na przykład. Apostoł Paweł w swoim życiu też tak myślał. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale, 9 wierszu, czytamy takie słowa. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Jego logika, jego wychowanie, jego religia dawała mu takie zrozumienie. On uważał, że to jest dobra droga. I czasami też my możemy uważać. Tak ma być, bo moja logika mi mówi. Ja nie mówię, że umysł czasami może nas zawodzić. Nie, on niekoniecznie musi nas zawodzić, ale wtedy, kiedy jest poddany pod posłuszeństwo Chrystusowi. Kiedy nasz umysł jest myśli Chrystusowej, wtedy to jest zupełnie co innego. A więc nasze myśli, nasze logiczne myślenie, nasz umysł trzeba zawsze poddawać pod Słowo Boże i Ducha Świętego. No i oczywiście czasami może być tak, że się mylimy. Nie dlatego, że polegamy na Słowie Bożym, tylko mylimy się dlatego, że bierzemy tylko naszą logikę za wymiernik jakiejś prawdy. Nasz umysł. I oczywiście możemy temu bardzo być oddani, wierzyć, że tak ma być, dlatego że jesteśmy przekonani naszym umysłem. I chodzi o to, żeby nie nasz naturalny umysł kierował naszym życiem chrześcijańskim, tylko umysł podporządkowany Duchowi Świętemu w Słowie Bożym. To nie znaczy, że zawsze wszystko zrozumiemy. Kiedy na przykład ludzie się nawracali, żołnierze pokutowali, Jan Chrzciciel ich chrzcił, oni zadawali pytanie, a co z nami teraz? Nie wiedzieli, czy zostać w armii, czy nie zostać, być, czy nie być. Często ludzie nie wiedzą, jak się zachowywać. No nie wiedzą. Jak się, czy zawsze mąż wie, jak się zachować, żona wie, jak są, nie wiem, tydzień po ślubie? Czasami te pierwsze miesiące, lata są bardzo trudne, bo są dwa charaktery, żyją razem pod jednym dachem. Prawda? Dla niego rano jest o 10, dla niej o 8, czy tam o 7. I różne rzeczy. Ten garnek może być do wszystkiego, ona mówi nie, to jest tylko do mleka. Śmieci się kładzie tutaj, do tego pojemnika, a nie do tego. I różne, i ludzie się uczą. W zborze też się uczymy. W zborze też się uczymy chrześcijańskiego życia. Uczymy się biegu. A więc, jeśli chodzi o bieg, to pierwszą taką bardzo ważną rzeczą jest, żeby zwyciężać w tym biegu, to nie kierować się tylko umysłem, zdrowym rozsądkiem, logiką. To może nas zawieść. Jeśli umysł i logika jest podporządkowane Słowu Bożemu, to jest zupełnie inna sytuacja. Trzecia bardzo ważna rzecz w tym biegu, nie chodzi o nasze naturalne emocje, ale o miłość Chrystusową. Co można powiedzieć o naturalne emocje? No każdy z nas jest emocjonalny. A im starszy jestem, tym bardziej. Wspomnienia, prawda? Każdy z nas wie, co to jest radość. Ale nie będę się pytał, kiedy ostatnio płakaliście, albo byliście źli, albo niecierpliwi. To są emocje. To są nasze emocje. Jutro, po pierwszych wynikach wyboru, jedni będą cieszyć się, drudzy będą źli. To są emocje. Z powodu władzy, w każdym kraju ludzie emocje wyrażają. Absolutnie nie chcę nawiązywać do tego tematu, ale tak sobie zadawałem pytanie, na kogo pierwsi chrześcijanie by zagłosowali w pierwszym wieku? Zróbcie sobie taką analizę i spróbujcie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle by głosowali, na kogo by głosowali, o co tam chodzi. Przecież czasy były, no nikt z nas się nie chciałby cofnąć do tamtych czasów, w sensie ekonomicznym i takim naturalnym, nie sądzę. No co, na Rzymian mieli głosować? Na religię mieli głosować, tą obowiązującą, na zelotów mieli głosować takich. Na kogo? Na siebie nawzajem? Przecież też byli niedoskonali. Na kogo by mieli głosować? Nie chcę tutaj powiedzieć, że każdy z nas nie może zagłosować. To mi nie o to chodzi. Ale chodzi mi o to, czym się kierujemy w życiu naszym, wyścigu. Emocjami czy miłością Chrystusową? Biegliście dobrze. Co wam przeszkadzało? Czyli można powiedzieć, no dlaczego przerwaliście bieg? No o co chodzi? Co wam przeszkadzało? Czasami niektórzy nie mogą wystartować jeszcze, a co dopiero biec. 40 lat jestem w Toruniu, więc różne sytuacje były. Były i takie sytuacje, kiedy młody człowiek bardzo był radosny ze zbawienia i tak dalej. No przyszła pora do chrztu. No powiedział, no nie ochrzczę się, bo no dlaczego? No bo nie jestem pewny, czy rodzice na przykład będą dalej opłacać moje studia. To może innym razem się ochrzczę. No można byłoby go nacisnąć, prawda, znanymi metodami ludzkimi, tak żeby się ochrzcił. Inne małżeństwo starsze też to samo powiedziało, że chcą się ochrzcić, przyłączyć do zboru, no ale przyszła termin chrztu. No wie, Panie pastorze, tak przemyśleliśmy, że zrezygnujemy. No to pytam się, no dlaczego? No bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że wykupiliśmy parcelę taką na cmentarzu katolickim i nie wiemy, czy nam ksiądz pochowa tam, jak będziemy w innej społeczności. To są realne dylematy dla wielu ludzi. Już nie mówiąc, że nie biegną, to nawet nie rozpoczęli biegu. Tak czasami może być w naszym życiu. Najładniej to wyglądamy na nabożeństwach. Nie znaczy, że mamy źle wyglądać. Też mi nie o to chodzi. I bardzo dobrze, jak się modlimy razem, śpiewamy razem, kawę pijemy razem, na wycieczki jeździmy razem, to wszystko ma swoje miejsce, to dobrze. Ale między nabożeństwami, jak biegniemy, między spotkaniami, w pracy, w szkole, w decyzjach, różnie to może być. I czasami ten bieg gdzieś przerwał się nam, bo emocje. I teraz przypomina mi to przypowieść Pana Jezusa o ziarnie, gdzie nie miało pewno ziarno korzenia i co? Z radością przyjęło słowo i usło. Pan Jezus, kiedy powiedział to, nie powiedział to z wirtualnej takiej sceny, powiedział to tak jest w życiu naszym. Tak jest w życiu naszym. I dlatego, żeby wytrwać w biegu, to trzeba czegoś więcej niż naturalnych emocji. Trzeba miłości Chrystusowej. I teraz co to jest ta miłość Chrystusowa? Platon bodajże powiedział, że jeśli chcesz ze mną porozmawiać, to najpierw ustalmy treść słów, które zamierzamy używać, bo człowiek może używać tych samych słów, ale zupełną inną mieć treść w głowie i w sercu, inaczej to myślę, inaczej to widzieć. Więc najpierw trzeba zastanowić się, czy słowa, które używamy, załóżmy, jeśli dwie osoby rozmawiają, czy to one oznaczają to samo. I miłość może oznaczać bardzo różne rzeczy dla różnych ludzi. Na przykład dla kogoś miłość oznacza nie osądzajmy, nie róbmy dyscypliny, zostawmy człowieka, traktujmy go z miłością i tak dalej. Dla kogoś innego miłość może oznaczać, no kogo Bóg miłuje, tego doświadcza, tego każe i tak dalej. Więc trzeba zwrócić uwagę. Ale czy lubimy zwracać uwagę tak bardzo? No stracimy przyjaciela, zbór nam się zmniejszy. Jak jeszcze paru osobom powiemy, że się źle zachowują, no to jak to będzie wyglądać? Zamiast rośniemy liczbowo, to się zmniejszamy, nie? No i jest problem. No i jest problem. Więc miłość też dla różnych wierzących może oznaczać różną treść. I najlepiej się zastanawiać, jak wyrażała się miłość Pana Jezusa w stosunku do ludzi. Do Ojca najpierw może? I do człowieka. Jak Pan Jezus tutaj na ziemi praktykował miłość do człowieka? Apostoł Paweł w swoim liście mówi, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Jest rozlana? Jest. I teraz ta miłość styka się z tą naszą miłością, tą ludzką. Bo Pan Jezus powiedział, nawet i poganie umią dobrze sobie robić, prawda? Pomagają sobie i tak dalej. I jeśli wy to samo tylko robicie dla tych, którzy dla was są mili, na cóż osobliwego czynicie? I poganie to robią. Drodzy bracia i siostry, czy czasami myślimy, że ateiści pomagają sobie i mają miłość? No mają. Pomagają sobie, wożą się, wspierają, dzwonią, raz zakupy robią, pieniądze dają, mają miłość. Ludzie mogą mieć miłość naprawdę między sobą w gangach. Ludzie mają miłość, kochają się. Miłość, miłość, miłość. O jaką miłość chodzi? Żeby biec w wyścigu do sukcesu, to nie można biec swoją miłością, tylko miłością Bożą. I teraz trzeba rozmyślać nad miłością Bożą. Nawet jest taka pieśń, rozmyślam nad miłością Bożą. Warto nad tym się zastanawiać. Czasami w małżeństwach może być miłość w jakimś okresie życia małżeńskiego. Gdybyś mnie kochał, to byś mi to kupił. A on mówi, a gdybyś mnie kochała, to byś ze mną pojechała. Czyli co? Uwarunkowanie, że ty musisz zrobić to, co ja chcę, a druga strona, nie, nie, ty kochasz, jak zrobisz to, co ja chcę. I dlaczego? Bo dalej jesteśmy ludźmi. Bo dalej nosimy tego starego człowieka, który lubi się pysznić, lubi być znany, lubi być przyjmowany, lubi być nagradzany, no lubi, po prostu lubi. Po prostu lubi. To wnosimy, tacy jesteśmy. I żeby w wyścigu dobrze biec, to potrzebujemy czegoś wyższego, czegoś lepszego niż tylko nasze emocje. Potrzebujemy rozumieć, uczyć się, nabywać, wierzyć, czym naprawdę jest miłość Boża. Ostatnia rzecz, która pomaga nam w tych wyścigach, w tym wyścigu, to jest nasza naturalna wola czy wola Boża. Co nami rządzi? Co tak naprawdę tak nas popycha do przodu? Co tak naprawdę nas popycha? Tak po angielsku, tak driven, nie? Co tak drive, tak naszym, tak nas popycha do przodu? Co to jest? Co naprawdę mnie motywuje? Różne rzeczy nas motywują. Co naprawdę motywuje nas do lepszego takiego zachowania? No jak, czy kogoś z was, bracia i siostry, denerwuje, jak ktoś was pochwali? No raczej chyba nie. Ale ktoś powie, jeden brat skończył kazanie, no i jedna siostra podeszła do niego i mówi: bracie, brat dzisiaj bardzo dobrze usłużył, tak bardzo dobrze. On mówi: nie, siostro, to nie ja, to wszystko było z nieba. A siostra mu powiedziała: nie, bracie, tak dobrze to jeszcze nie było. Tak więc, wiecie, lubimy być pochwaleni i lubimy się sami pochwalić. Lubimy, jak nas docenią, ale już nie lubimy, jak ktoś nam zwróci uwagę, ktoś się z nami gdzieś nie zgodzi, ktoś ma inne zdanie, nie mamy cierpliwości. Otaczamy się ludźmi tylko tymi, dzisiaj mamy Facebooka, nie? Zdarzyło wam się liczyć polubienia? Niektórzy są na Facebooku. 20 miałem, tylko mało. A teraz 50. Sporo. A teraz już 100 przekroczyłem. Sporo. I tak polubienia, prawda? Jak wpływają? Nie wszyscy używają Facebooka, prawda? One działają na nas. Działają na nasze zmysły. A jak jeszcze ktoś nas nie polubił już od miesiąca, to chyba się nam nie gniewa, nie? Nie udawajmy, że nie jesteśmy ludźmi. Jesteśmy ludźmi. I żeby w wyścigu dobrze biec, to potrzebujemy czegoś więcej niż tylko swojej woli. Realizowania swojej woli. W kościele też można realizować swoją wolę. Może, można. Można mieć koncepcję i ktoś się z moją koncepcją nie zgadza. Out. Można. I oczywiście ciekawą rzeczą jest, że ja wierzę w tą koncepcję, że to jest wola Boża. Jestem oddany tej koncepcji. Tak jak apostoł Paweł był oddany koncepcji prześladowania zwolenników drogi pańskiej, czy chrześcijan. I czasami dzisiaj też tak jest. Wiecie, zastanawialiśmy się, to też jest w Słowie Bożym, że Chrystusa można głosić z zazdrości, nie? Z różnych motywów można Chrystusa głosić. A modlić się publicznie można z różnych motywów? Kiedyś na takim spotkaniu pastorskim około 60 osób zadałem pytanie, ilu z nas modli się w zborze? No bo trzeba się pomodlić, zacząć i zakończyć nabożeństwo. Tak pod publikę. 40 osób się przyznało. Wstało, że ja się modlę. No 60 to nie wiem, albo się nie pomodlili, albo się wstydzili, nie wiem. Po prostu, no lubimy różne rzeczy. Jeśli, jak realizujemy swoją wolę, no to ją wprowadzamy. I wcale nie myślę, że ktoś, kto wprowadza swoją wolę, nie wierzy, że to jest wola Boża. Oczywiście człowiek może być oddany. Tak, tak ma być. Już w życiu spotkałem wiele osób, nie liczę ich w setkach, może kilka, które im bardziej wzrastają w Chrystusie, to mówią, 20 lat temu bym tak nie myślał i tak bym nie robił. Czyli się, nie stali się liberalni. Ale często zdają sobie sprawę, że bardziej zależało mi na ich planach, na ich woli, w jakiejkolwiek służbie kościelnej, zborowej, niż na woli Bożej. I jest taka wielka, też takie wielkie niebezpieczeństwo, że zobaczmy, jak Pan Jezus, znaczy nie w niebezpieczeństwo w Panu Jezusie, tylko w naszym życiu, że możemy wykonywać swoją wolę. Zobaczmy, przecież mówimy, że Pan Jezus jest dla nas przykładem, prawda? W wykonywaniu, w życiu. No to co Pan Jezus powiedział? Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. No to jest cytat z listu do Hebrajczyków, ale Pan Jezus to wielokrotnie podkreślał. Nie moja wola, tylko niech Twoja wola się stanie. Bardzo łatwo, po ludzku rzecz mówiąc, zbudować kościół, organizując życie ludzi wokół tego, czego ludzie chcą. A czego my chcemy? Na pewno chcemy akceptacji, prawda? Na pewno chcemy, żeby za bardzo ludzie tak się nie wtrącali w nasze życie. Żeby trochę mieć wolności. No czego chcemy? Jakiś pochwał? No, każdy z nas wie, w polskim tłumaczeniu to jest coś takiego, że człowiek lubi nauczyciela, który co tak trochę... Tak. No, czy nie wiemy, co nasze ucho lubi słuchać? Czego nasze ucho lubi słuchać? No wiemy, nie? Każdy z nas wie. Czego lubimy słuchać. Natomiast Pan Jezus nigdy się nie kierował tym, żeby ludzie Go lubili za to, że On ucho podrapie ludzi. A w pewnym momencie, jak nie podrapał, w Ewangelii Jana, to ilu zostało przy Nim? Pan Jezus zapytał się nawet Piotra, czyli wy chcecie odejść. No, Piotr odpowiedział, no do gdzie pójdziemy? Ty ma słowa żywota. W naszej naturze ludzkiej, no tak czasami się zachowujemy, że lubimy podrapać ucho innego chrześcijanina. No lubimy. Czy to oznacza, że nie mamy powiedzieć komuś, że dobrze słowem usłużył, że dobrze zaśpiewał, że dobrze zrobił? Nie, to też nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby nie mówić. Ale każdy z nas wie, gdzie jest różnica między pochlebstwem a prawdą. Kiedy apostoł Paweł na przykład zwraca się do świętych w Efezie, do świętych w tym zborze, to nie sądzę, że ktoś z nas wierzy, że apostoł Paweł tak mówił, dlatego że chciał sobie się przypodobać i zjednać ludzi i żeby pozyskać ludzi. No bo jakby zaczął pierwszy list od razu od tego, że głupcami jesteście, a dopiero w trzecim rozdziale Galacjan to powiedział, nie na początku, no to w środku to powiedział, prawda? Ale jakby na początku zaczął list głupi Galacjanie, dalej nie czytamy tego listu. Ktoś nazywa mnie głupim, nierozsądnym? Ja nie chcę z takim człowiekiem mieć wspólnego. Bo co? Pycha. Nie słucham do końca, nie interesuję się do końca. Jest różnica między w biegu, jak biegnie, między pochlebstwem a prawdą. Jeśli jest prawda, trzeba docenić, trzeba pochwalić. Ale apostoł Paweł mówi tak, nigdy nie kierowałem się pochlebstwami. Nie pamiętam, gdzie jest to zapisane, ale jest. No, ale czasami bywa inaczej w naszym życiu, w moim życiu. I Bóg mi o tym przypomina. Jeśli chcesz biegnąć w wyścigu, nie kieruj się swoją wolą, lecz wolą Bożą. To nie są. Dzisiejsze czasy są normalnymi czasami, w tym sensie, że każde czasy były niesprzyjające Ewangelii. Dzisiaj czasami narzekam, o, takie czasy niesprzyjające Ewangelii. A kiedy były? No kiedy były? W pierwszym wieku czasy sprzyjały? W czasie drugich wojen światowych? Drugiej wojny? Pierwszej wojny? Kiedy były czasy dobre do Ewangelii, że ludzie przyjmowali? Jeśli się nawracali podczas przebudzeń w Szkocji, w Walii, czy w Anglii, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek w jakimś większym tego słowa znaczeniu, to tylko dzięki łasce Bożej. Czasy są zawsze... Każde czasy są dobre do zwiastowania Ewangelii. Czasami marudzimy jakoś, oj, ten nasz polski naród to taki, prawda, ciemny i tak dalej. Nie przyjmują, nie. No głoś Ewangelię. Jak Pan Jezus powiedział, przecież Pan nic nie obiecał, jak po dwóch wysyłał, jak wejdziecie do tego miasta, do tej wioski, to tam się wszyscy nawrócą, nie? Powiedział, jak was nie przyjmą, to co macie robić? Idźcie do drugiej wioski. Bardzo często zniechęcamy się w tym wyścigu, dlatego że sukces mierzymy według swoich kryteriów, według swojej woli. My Polacy, każdy człowiek z jakiegokolwiek narodu tak samo jest zbudowany i tak samo tej samej natury jest. No ale jakoś przykład mi przychodzi do głowy, między innymi taki. No ktoś się wybierał do innego kraju, no żeby być misjonarzem, no i szukał, powiedzmy, ludzi, którzy by go sponsorowali. No ja zapytałem, a słuchaj, a kiedy ty decydujesz, kiedy masz jechać, kiedy nie masz jechać? I usłyszałem odpowiedź akurat od tej osoby. No jak tak mam budżet, jak 80% tego budżetu mam zapewnione, to jest wola Boża. A ja się pytam, a kto ustalił ten pułap 80%? Dlaczego nie 50? Dlaczego nie 100? Dlaczego nie 60? Czy to chodzi o to, że ustalenie budżetu jest grzeszną rzeczą? Nie. Ale często ustalamy sobie wolę Bożą według naszych kryteriów. Według naszych kryteriów. I oczywiście, że one tak ustawiamy, że używając słów Alleluja, chwała Panu, Boża wola, one są, że tak powiem, święte. Bo używamy biblijnych słów. Ale motywem może być, nie chcę sobie, jeśli już nie polepszyć życia, to przynajmniej pogorszyć. W dzisiejszych czasach jedną z pokus, również w świecie chrześcijańskim, to może być coś takiego, jak oficjalnie to się nazywa zwiastowanie Ewangelii, a nieoficjalnie zwiedzanie świata. Na koszt innych ludzi. Ale duchowo to się nazywa jeżdżeniem po świecie w każdy zakątek, bo to jest wola Boża. Ja nie mówię, że nie jest. Ja mówię, że może też nie być. Że może też nie być. W liście Jakuba czytamy, prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie. To jest do wierzących ludzi. Dlaczego nie otrzymujecie? Bo zamierzacie to zużyć na zaspokojenie swoich własnych pożądliwości, namiętności. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia z sobą, z innymi ludźmi. Kiedyś mnie młody człowiek mówi, wyjeżdżam do tego i tego kraju. Będę myślał, no a dlaczego wyjeżdżę? No bo jak tam wyjadę, to będę więcej zarabiał, to wtedy będę ludziom pomagał. Ja mówię, a pomagasz tym, czym masz teraz? No jeszcze nie, bo mam za mało. Znacie takie u siebie na przykład, ja znam też czasami u siebie, takie podejście, uświęcanie pożądliwości. Mam swoją wolę, no ale no, powiem w zborze, że jadę do takiego kraju innego, bo chcę zarabiać więcej niż w Polsce, no to na ciele z tego wychodzę, nie? No co o mnie pomyślą? No więc używam słów, bo się modliłem. Nie chcę powiedzieć, że Bóg nie da lepszej płatnej pracy. To, co chcę powiedzieć, sprawdzaj swoje motywy. To chcę powiedzieć, bo tak Słowo Boże mówi. Ja nie chcę powiedzieć, że wyjazd do bogatszego kraju nie może być wolą Bożą. Ja chcę powiedzieć, sprawdzaj swoje motywy. Tadeusz, Kowalski, ktokolwiek z nas jest. Bo to nie ma sensu robić siebie świętego, kiedy chcę to dla swojego ciała, dla wygody. Bo jest rzeczą oczywistą, że lepiej się mieszka w sensie ekonomicznym w jakimś kraju, gdzie jest wygoda, niż w jakimś kraju, gdzie ja nie wiem, co to będzie. Jakoś tak się dziwnie składa, że przez lata Bóg ludzi wierzących z Polski powołał bardziej w innym, za Odrę niż za Bóg. I tak samo być z każdym z nas, bez względu na narodowość. Z Anglikiem, Niemcem, Amerykaninem, Polakiem, Rosjaninem. Kiedy biegniemy wytrwale w wyścigu, nie oszukujmy się, jeśli coś jest wolą moją, a nie wolą Bożą. Dlatego też Pan Jezus wywyższył Pana Jezusa, bo On uniżył samego siebie. Przyjął postać sługi. Według natury każdy z nas rodzi się generałem, a nie szeregowcem. Każdy z nas chce być na czele, ale nikt nie chce być szeregowcem. Taka jest nasza natura. I czy to jest depresja, że taka jest nasza natura? Nie, Bóg nam uświadamia, że taka jest nasza natura, ale tak jak Bóg uświadamia człowiekowi, że jest grzesznikiem, aby zrozumiał, że z grzechu jest wyjście poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest darem, tak samo dla wierzących ludzi Bóg uświadamia, że jesteśmy cieleśni, ale nie po to, żebyśmy ciągle byli takimi ciągle, ale byśmy biegli w wyścigu i uważali, żebyśmy sami nie omamili, żeby nikt nas nie omamił. A jeśli przerwaliśmy jakiś wyścig, to znowu wejdźmy na ten szlak i dalej biegnijmy, który jest przed nami. Bracia i siostry, czy interesuje nas bieg w życiu chrześcijańskim? Apostoł Paweł powiedział tak: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, biegu dokonałem. Czy interesuje mnie i ciebie bieg? Rozumiemy, nie chodzi mi o to, żebyśmy poszli sobie teraz wszyscy pobiegać. Jak ktoś chce, to też może być dobre. Ale w życiu chrześcijańskim. A więc jeśli nas interesuje, to bracie i siostro, nie polegaj na własnym rozumie, ale kieruj się Słowem Bożym w zrozumieniu Ducha Świętego. Jeśli chcesz, bracie i siostro, dobrze biec, to nie polegaj na własnych emocjach, tylko polegaj na miłości Bożej i zagłębiaj się, co to jest ta miłość Boża rozlana w sercach wierzących. Kiedy chcesz dobrze kończyć bieg, czy brać udział w tym biegu, wystrzegaj się własnej woli, odstaw własną wolę, nawet za cenę krzywdy, i wybierz wolę nieba. Przecież modlimy się, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Ale w praktyce często zachowuje się tak, jakby wola ziemi miała stać się w niebie. To ja chcę, żeby to się stało, to. A nie wola nieba na ziemi. I bardzo łatwo Chrystusa się przyjmuje, takiego, który będzie wypełniał moją wolę. Bardzo łatwo. Taki Chrystus nic nie kosztuje. Ani samozaparcia, ani uniżenia i tak dalej. Podzieliłem się dzisiaj takim słowem, który po prostu mnie jest potrzebny, bo też biorę udział w tym wyścigu. Też każdy z nas jest powołany, żeby mógł to powiedzieć: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Ale jak się w tym biegu potykamy, no to co? Trzeba wstać, nie? Bo Bóg podnosi. W liście do Hebrajczyków czytamy, że przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy znaleźli pomoc w stosownej porze. No kiedy może być stosowna pomoc? Jak już nawet pokusa się pojawi, to jest ta sytuacja, w której mamy przyjść po pomoc. A jak upadniemy w pokusę, to co? Byłoby lepiej, gdybyśmy zwyciężyli tą pokusę przed tym, ale jak pokusa już się dokonała, to co, mamy przyjść pod tron łaski Bożej, czy nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tron Boga jest dostępny w każdej chwili. Ale Bóg również daje nam Słowo Boże jako pewien środek na profilaktykę. Na profilaktykę. Żebyśmy przyszli. Łot na krzyżu przyszedł kiedy? Do Pana Jezusa. Przed śmiercią, nie? Dawid przyszedł do Boga, jak popełnił morderstwo i cudzołóstwo. Ale niektórzy przychodzili do Boga i przychodzą: Panie Boże, oczyść moje myśli, oczyść moje serce, abym nie wstąpił na tą drogę. Tak więc, drodzy bracia i siostry, chrześcijanie, jesteśmy powołani do biegu. Amen. Aha, może chyba nie mówiłem. Mam nową książkę. Dlaczego mam ufać Biblii? Adam pozwala ją zareklamować, pastor. Zachęcam do nabycia tej książki. Jeśli ktoś chce, to może się do mnie zgłosić.